Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego to niechaj będą z wami teraz i na wieki. Drodzy, tekst biblijny, który jest wyznaczony na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy święty dzień, też i na ten jubileusz. Zapisany jest w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, gdzie w wierszach od 11 do 19 tak jest zapisane. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie i ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź. Wiara twoja uzdrowiła cię. A ciebie, nasz Panie i Boże, chwalimy i uwielbiamy za to, że dajesz nam twoje święte słowo i ten dzisiejszy dzień. Spraw, by to słowo nas przeniknęło w mocy Ducha twego świętego. Amen. Bracia i siostry w Panu Jezusie Chrystusie, pozwólcie, że zastosuję tylko ten biblijny protokół powitania. Bardzo cieszę się, że mogę dzisiaj stać na tym miejscu i zwiastować Słowo Boże. Dziękuję za zaproszenie. Muszę powiedzieć, że oprócz tego, że wywraca mi trochę żołądkiem, to jeszcze łzy cisną się do oczu, bo jak wiecie, jestem z Dzięgielowem bardzo związany i z tym miejscem. Ale myślę, że bardziej niż wspominać dzisiaj, pewnie dzisiaj wiele będzie wspomnień, potrzebujemy Bogu dziękować. Potrzebujemy Bogu okazać wdzięczność za to, że prowadził ten zbór aż dotąd, za to, że pozwolił na rozwój tej parafii, za tych, którzy siali przez wiele lat, nie tylko w ostatnich 10 latach, poprzez różne formy kazania, spotkania młodzieżowe, spotkania chóru, szkółki niedzielne, godziny biblijne, spotkania. Drodzy, myślę, że wiele, wiele, wiele tych widocznych i mniej widocznych aktywności można by było teraz tutaj na tym miejscu wymienić. I to jest niesamowity dar. Dar bycia członkiem żywego zboru, żywej społeczności. I wreszcie bycia też w tak pięknych, zadbanych, czystych, nowoczesnych przestrzeniach. Drodzy, jako ludzie dzisiejszych wygodnych czasów, bardzo szybko przyzwyczajamy się do komfortu. Także do tego, że ktoś zawsze coś robił, będzie robił. Często też zdarza się, że jako chrześcijanie osłuchujemy się ze Słowem Bożym i przestajemy to Słowo brać już na poważnie. Niespodziewanie przestajemy Bogu być wdzięczni, przestajemy dziękować. Bo ja, drodzy, zwracam się dzisiaj do chrześcijan. Nie do jakichś ludzi, których często kategoryzujemy jako niewierzących i bardzo łatwo się nam ich krytykuje i mówimy, podsumowujemy, że są z tego świata. Ale dzisiaj chcę mówić do was, do nas, ludzi wierzących. Do ludzi, dla których Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Czy jesteśmy Bogu wdzięczni za to, co mamy? Muszę wam powiedzieć, że nie mogę się uwolnić od jednego przykładu, Wybaczcie, może będzie to trochę zbyt wesołe, ale taki jestem, choć mi już nie jest do śmiechu, kiedy rozpoczynam tym przykładem. Chciałem wam pokazać pewien rysunek, który dotarł do mnie w internecie. On jest może słabo widoczny, ale to jest Pan Jezus, który rozmnaża chleb i ryby i jest zgromadzony tłum, dzieje się ten cud. Pan Jezus wychodzi na tą skałę i ludzie zaczynają narzekać. Ja jestem weganem, czy te ryby były testowane, czy to jest gluten. Czy my często tak się nie zachowujemy? Jakie my mamy dzisiaj problemy? iPhone 4, 5, może 6. Albo nie wiem, czy może teraz nie będzie to za mocny przykład, bo trochę się rozluźniło. W ostatnich dniach mamy bardzo duży problem z emigrantami, imigrantami. I muszę wam powiedzieć, że może wielu z was widziało zdjęcia ostatnio chłopaka, chłopczyka 2-3-letniego, który został wyrzucony przez morze na plażę. I muszę wam powiedzieć, że kiedy czytałem komentarze w internecie, to ja nie wiedziałem, czy się mam śmiać, czy płakać, bo w jednych z komentarzy internetowych, przepraszam za cytat, ktoś napisał, ale jaja, już nie można spokojnie pojechać na wczasy, bo jeszcze jakieś martwe dziecko mi wypłynie na plażę. Kochani, gdzie my jesteśmy? Gdzie jest nasza wdzięczność? Czy jesteśmy Bogu wdzięczni za to, co mamy? Czy zdajemy sobie sprawę, że cuda dzieją się wokół nas? Co jest cudem dla nas dzisiaj? Czy to, że tutaj dzisiaj jesteśmy, nie jest też cudem? Mam wrażenie, że czasem jako chrześcijanie, bo do nas się dzisiaj zwracam, zachowujemy się jak rozkapryszone dzieci, które mają tyle atrakcji, tyle dobrego, że kiedy przychodzi jakaś kolejna karuzela, to już płaczą, bo nic ich nie jest w stanie poruszyć. Kochani, wrócimy jeszcze do tych odniesień. A chciałbym teraz zobaczyć do tego naszego dzisiejszego tekstu, bo pokazuje nam niesamowite spotkanie Jezusa z ludźmi chorymi na trąd. Oto 10 mężczyzn dowiaduje się, że koło miejsca, w którym się znajdują, prawdopodobnie w specjalnej kolonii dla trędowatych, przychodzi mistrz Jezus, nauczyciel, który może dokonać cudu uzdrowienia. Oni sami, wykluczeni ze społeczeństwa, także ze społeczności religijnej, musieli trzymać się z daleka od wiosek, od miast, zachowywać odpowiedni dystans. Podczas spotkania z drugim człowiekiem musieli informować go o tym, że są chorzy, że są nieczyści. Wołali wtedy, idzie nieczysty, a więc totalne wykluczenie ze społeczności, ale też i ze społeczności religijnej, bo ich nieczystość była określana jako też formą kary przez Boga za jakiś grzech. Każdy dzień przynosił kolejne rany na ciele. Musieli jakoś żyć z tym, że wielokrotnie ludzie nimi pogardzali, wytykali ich palcami albo odwracali wzrok, bo widzieli ich wszechobecne rany, które oszpecały ich ciała. Każdy dzień trędowatego przynosił zatem wiele cierpienia. Cierpieli fizycznie, do tego borykali się mocno ze swoją samotnością, wykluczeniem społecznym, religijnym i odrzuceniem. Dzisiaj niewiele słyszymy na temat trądu, aczkolwiek problem tej choroby nadal istnieje. Myślę, że każdy z nas zna historię czy dzieło Alberta Schweitzera, który rezygnując z siebie poświęcił się dla służby wśród chorych, także trędowatych na Czarnym Lądzie. W 1913 roku wybudował szpital w afrykańskim Lambarenie, dzisiejszym Gabonie. Później rozbudował go o kolonię dla trędowatych i w 1952 roku kapituła Nagrody Nobla przyznała mu nagrodę. Ale także jako teolog, muzyk i lekarz po prostu w taki sposób oddania siebie także i tym ludziom, dotkniętym problemem lepry, czyli trądu, okazywał swoją wdzięczność Bogu. Wdzięczność za dar życia, za to, co miał. Drodzy, w tej naszej biblijnej historii zastanowiło mnie to, dlaczego Jezus od razu nie uzdrowił tych ludzi, ale kazał im iść według religijnego zwyczaju i ukazać się kapłanom, żeby uzyskać religijne potwierdzenie uzdrowienia ze swojej choroby. Do tej pory wszyscy, którzy spotykali się z Jezusem, którzy przychodzili z jakąś chorobą, doświadczali od razu cudu, odchodzili radośni, zdrowi. A tutaj idźcie i ukażcie się kapłanom. Nie wiem jak wy, ale jestem często bardzo niecierpliwy i bardzo denerwuje mnie ta cecha w sobie. Chciałbym od razu coś mieć. Albo na przykład, nie wiem, pewnie macie też coś takiego, znacie to uczucie, kiedy na przykład nie ma internetu. Tragedia dzisiejszych czasów. Gdzieś chyba w którymś z krajów europejskich jest nawet taki zapis, że dłużej niż 7 chyba minut nie może być internetu, bo to już jakby godzi w stan psychiczny społeczeństwa. To jest fakt. Ale drodzy, ci trędowaci, oni przyszli z bardzo poważną, konkretną prośbą. Oni nie musieli udowadniać, że są chorzy. Po prostu wyglądali tak, że Jezus nawet nie powinien wdawać się z nimi w jakąkolwiek dyskusję, ale po prostu ich uzdrowić i zmniejszyć ich cierpienie. Czy tego nie oczekiwali? Czy tego nie potrzebowali w tym momencie, a nie tam kiedyś w jakiejś drodze? Dlaczego Jezus nie zareagował od razu? Jak bardzo nam to przypomina słowa nasze. Gdzie był Bóg? Albo gdzie jest Bóg? Kiedy z wyrzutem pytamy Boga, gdy dzieje się coś w naszym życiu, czemu, Panie, nie działasz od razu? Czemu muszę modlić się o tą sprawę tak wiele lat? I drodzy, kiedy czytałem ten tekst, przyznam się, że trochę oburzyłem się na Jezusa. Czy ci trędowaci nie wycierpieli na tyle, by od razu ich uzdrowić, a nie wystawiać ich wiarę na tak dużą próbę? Może słyszeli o uzdrowionych nawet od nich samych, że właśnie Jezus leczy, co więcej, nawet wskrzesza umarłych. Dlaczego zatem muszą przeżywać jeszcze kolejną próbę, jeszcze czekać? Czy sam fakt przyjścia do Jezusa w takiej sytuacji nie był już wystarczającą próbą wiary w tak drastycznych okolicznościach? Udajcie się w drogę i ukażcie się kapłanom, mówi Jezus. Ewangelista nie opisał uczuć tych 10 mężczyzn, ale gdybyśmy spróbowali jeszcze wczuć się w ich sytuację, to delikatnie mówiąc, nie było to łatwe doświadczenie. Być może rozczarowani zastanawiali się, że tak naprawdę nie mają nic do stracenia. Może nawet, choć ciężko jest mi w to uwierzyć, bezgranicznie zaufali Jezusowi i szli z płomienną nadzieją, byli pewni tego cudu, że zostaną uzdrowieni. Być może. A może po prostu wypełniali Jego polecenie, by nikt nie zarzucił im niesubordynacji religijnej związanej z żydowskim kultem. Podczas drogi zostają uzdrowieni. Niesamowita nagroda, być może prześcigają się, by dotrzeć do kapłanów, otrzymać upragnione oczyszczenie, stosowne uprawnienia do powrotu, do społecznego życia. I drodzy, mimo że ewangelista Łukasz nie wspomina o momencie uzdrowienia, jestem przekonany, że ci panowie skakali z radości, dlatego że wreszcie ich wieloletnia gehenna się zakończyła. I drodzy, doskonale znacie to uczucie, kiedy coś złego kończy się w waszym życiu i robimy uff, nareszcie, ulga. Towarzyszy nam wtedy radość, jesteśmy pozytywnie nastawieni do życia, możemy przenosić góry, ale jednak powstaje pewne pytanie. Czy mamy jeszcze na tyle siły? Czy mamy jeszcze na tyle odwagi? Na tyle taktu? Na tyle wdzięczności? Na tyle kultury, by wrócić jak ten jeden z dziesięciu i podziękować Bogu? Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem chwaląc Boga i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. Samarytanin, cudzoziemiec, różniący się pobożnością, choć jak widać cierpienie połączyło tych ludzi, zniosło wszelkie podziały, przecież Żydzi nie skalaliby się spotkaniami z Samarytanami i na odwrót, ale przeszli razem do Jezusa i właśnie On, Samarytanin, cudzoziemiec, powraca, żeby podziękować Jezusowi i czytamy, że pada na twarz i oddaje chwałę Bogu. I drodzy, ja myślę, jestem w głębi serca przekonany o tym, że on w zasadzie zrozumiał i przyjął, że Jezus jest Bogiem. Cudzoziemiec nie tylko uwierzył w to, że zostanie uzdrowiony, bo to zobaczył, ale uwierzył w Jezusa jako Boga. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Drodzy, tak czuję ten tekst. Też widzę to w reakcji Jezusa. Samarytanin był przekonany o tym, że dzięki Jezusowi zostaje przywrócona jego godność, może jego życie rodzinne, życie religijne, życie w społeczności. On zostaje jakby na powrót podniesiony do życia, dostaje drugie życie. I wierzę, że zrozumiał, że nie chodzi tylko o fizyczne uzdrowienie, ale o jego zbawienie, o duchowość. Idź, wiara twoja cię uzdrowiła, albo dokładniej z greckiego, wiara cię uratowała, zbawiła. Czy rozumiemy wydźwięk tego tekstu? Owych dziewięciu pobiegło spełnić religijny obowiązek i na pewno wypełnili dokładnie wszystko, co było związane ze złożeniem ofiary w świątyni. Ale Jezus uczy nas dzisiaj, że przede wszystkim On ma być w centrum naszej religijności, w centrum naszego życia. I bywa często, że przenosimy akcent religijny, akcent duchowy bardziej na kult niż na samego Boga. W niedzielę musimy pięknie wyglądać w kościele, opłacić składeczki, żeby też nikt się do nas nie przyczepił. Wszystko pięknie musi wyglądać i to jest dla nas najważniejsze. To jest nasz priorytet. Tak często widzę, przepraszam, ze swoich obserwacji i doświadczeń. Od strony formalnej, obrzędowej wszystko jest w porządku, ale czy rzeczywiście zwracamy uwagę na to, że to Jezus powinien być na pierwszym miejscu i priorytetem w naszym życiu? Cudzoziemiec, jeden z dziesięciu, zrozumiał, że nie liczy się tylko fizyczne uzdrowienie, ale jest ktoś i coś więcej. Sztandarowym przykładem niech będzie prześladowca chrześcijan Saul, który po swoim nawróceniu wyznał, pisząc do zboru w Filipi, tekst, który się nam pojawi za chwilę, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Apostoł Paweł, oto jego słowa, będąc bardzo świadomy relacji z Bogiem, z Chrystusem, napisał również w liście do Koryntian. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I kochani, zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z was ten werset, ta myśl, czy ta dzisiejsza interpretacja tego tekstu może być trudna do przyjęcia, bo może są wśród nas osoby, które bardzo cierpią fizycznie. Znam doskonale też stwierdzenie znane nam przecież wszystkim, że co jest najważniejsze w naszym życiu? Zdrowie. To mamy wbijane od samego początku. Najważniejsze jest zdrowie. Ale pytania, które nasuwają mi się dzisiaj prawie pod koniec tego kazania, może dla niektórych będą banalne, może dla niektórych obrazoburcze, a może w co ufam zmienią komuś styl myślenia o życiu i wierze, brzmią następująco. Czy rozumiesz, że oprócz zdrowia i życia tutaj na ziemi Bóg obiecał ci wieczność? Oczyszczenie, uratowanie, zbawienie? Czy rozumiesz, jak ważne jest zatem duchowe zdrowie i relacja z Chrystusem? Proszę, przemyślcie te odpowiedzi. I drodzy, wypada mi jeszcze zgodnie z obietnicą złożoną na początku tego kazania powrócić do wdzięczności, powrócić do myśli dotykających pojęcia wdzięczność. Czy jesteś wdzięczny Bogu za to, co w Chrystusie zrobił dla ciebie? Czy jesteś wdzięczny za to, co od Niego otrzymujesz każdego dnia? Czy jesteś wdzięczny za każdą, chciałoby się powiedzieć, choć to nie jest takie oczywiste, oczywistą rzecz? A jednak cud w twoim życiu? Drodzy, w Polskim Kodeksie Cywilnoprawnym wczoraj znalazłem taki przepis, który mówi, uwaga, o odwołaniu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności. W wielkim skrócie darczyńca może do roku czasu wnioskować prawnie o zwrot darowizny, jeśli uzna, że obdarowany wykazał rażącą niewdzięczność. Otrzymaliśmy dar zbawienia. Chrystus cierpiał za każdego z nas na Golgocie. Wierzę w to, drodzy, że Bóg w odróżnieniu od człowieka nie zabierze mi zbawienia ze względu na moje akty niewdzięczności. Ale wiara i wiedza ta nie usprawiedliwia mnie do bycia rażąco niewdzięcznym. Czyż nie 10 zostało uzdrowionych? A gdzie jest 9? Pyta Jezus. Gdzie jesteś ty? Czy wracasz z drogi, by dziękować? Ze względu na to, co Chrystus zrobił dla mnie i dla ciebie, tym bardziej powinniśmy wołać hasłem rozpoczynającego się dzisiaj tygodnia. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszelkich dobrodziejstw Jego. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszelkich dobrodziejstw Jego. Amen. Módlmy się. Panie Boże nasz, dziękujemy za Twoje słowo. Słowo, które dotyka naszych serc. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszym życiu. Ale też wyznajemy, że często jesteśmy rażąco niewdzięczni. Prosimy Cię, Panie, uzdolnij nas do dziękowania, do oddawania Tobie chwały za to wszystko, co otrzymujemy każdego dnia. Dziękujemy Ci, Panie, także za to, że tutaj na tym miejscu przez tak wiele lat działo się tak wiele dobrych rzeczy. Dziękujemy za to miejsce szczególne i prosimy, Panie, byś swoim Duchem Świętym był tutaj, opiekował się i błogosławił. Prosimy o to w imieniu naszego Zbawiciela, Uzdrowiciela, Ratownika, Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, w imieniu parafii w Gliwicach i Pyskowicach, ale i Górnego Śląska, składam serdeczne gratulacje i życzenia z okazji tego jubileuszu. Niech Bóg Wam błogosławi. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli Waszych w Panu Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.